Rozpoczynamy dzisiaj lekturę kolejnej księgi biblijnej. Podziękujmy więc na samym początku Bogu za to, że możemy poznawać, rozważać Jego Słowo. Drogi Boże, dziękujemy Ci za czas łaski, który trwa, za czas sposobny do nawrócenia się, upamiętania, czas wzrastania w wierze. Panie, daj, żebyśmy Twoje Słowo potrafili nie tylko zrozumieć, ale też przyjąć i stosować w praktyce, w życiu na co dzień. Uzdolnij nas do tego, byśmy byli słuchaczami i wykonawcami Twego Słowa. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen. Dzisiaj rozpoczynamy lekturę Księgi Przysłów. Księga ta, zwana też Księgą Przypowieści Salomona, należy do poetyckich ksiąg Starego Testamentu, podobnie jak Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Koheleta, czyli Kaznodziei Salomona, i Pieśń nad Pieśniami. Księgi poetyckie zwane są też dydaktycznymi albo mądrościowymi. Znajdują się w środkowej części Starego Testamentu. Następują po księgach historycznych, a poprzedzają księgi prorockie. Autorem Księgi Przysłów jest Salomon. Nie znaczy to, że Salomon był twórcą wszystkich przypowieści, które znajdują się w Księdze Przysłów. W końcowej części księgi znajdujemy na przykład nauki Agura i Lemuela, a kończy tę księgę poemat o dzielnej niewieście. Salomon czerpał z obfitych źródeł starożytnego wschodu, gdzie przekazywanie nauk mądrościowych za pomocą przysłów było bardzo popularne. Salomon zredagował obszerne zbiory przypowieści, a wiele z przysłów ułożył sam. W pierwszej księdze królewskiej czytamy tak o Salomonie. Dał Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność, nadto rozum tak rozległy, jak piasek nad brzegiem morza. A mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i całą mądrość Egiptu. Ułożył on 3000 przypowieści i 1005 pieśni. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do chizopu, który wyrasta z muru. Mówił o zwierzętach i ptakach, o płazach i o rybach. Toteż ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona, od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości. Tak czytamy o Salomonie w pierwszej księdze Kronik. Bóg dał Salomonowi wielką mądrość. Poznajemy tę mądrość, czytając przebogatą w ważkie treści Księgę Przysłów. Księga ta, bez wątpienia, powstała z inspiracji Boga. Kluczowy wiersz tej księgi to 7 wiersz 1 rozdziału. Znajdujemy tu następujące słowa. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Zastanówmy się, jakie jest zasadnicze przesłanie tej księgi. Księga Przypowieści ukazuje, że bojaźń Pana, bogobojność, to podstawa wszelkiego poznania, wszelkiej wiedzy. Bogobojność jest podstawą i ukoronowaniem wszelkich zalet, spośród których Księga Przysłów najwyżej wynosi mądrość, umiarkowanie, roztropność, sprawiedliwość, karność, pracowitość, pokorę, miłość bliźniego, umiejętność wychowania dzieci. Mądrość jest cnotą dostępną i niezbędną dla każdego człowieka, a w parze z prawdziwą mądrością zawsze powinna iść bogobojność i nienaganna moralność. Przeciwieństwem mądrości jest głupota, odstępstwo od Boga, upadek moralny. Źródłem mądrości jest Bóg i tylko u Niego szukać można mądrości prawdziwej, mądrości czystej. Mądrość taka uszczęśliwia zarówno mędrca, jak i jego bliźnich. Buduje właściwe relacje międzyludzkie. Wychodzi naprzeciw potrzebom i pragnieniom każdego człowieka. Księga Przysłów zawiera stwierdzenia, które nie poddają się erozji czasu. Były one cenne i pożyteczne dla ludzi żyjących w czasach starożytnych i są bezcenne i prawdziwe także dla nas, współczesnych. Nie znajdziemy w Księdze Przysłów wypowiedzi, które kolidowałyby z osiągnięciami nauki. Przeciwnie, odkrycia na przykład współczesnej psychologii czy socjologii potwierdzają trafność i głębię przesłania biblijnych przysłów. Następną cechą wyróżniającą Księgę Przypowieści spośród innych świeckich zbiorów tego typu jest jej czystość moralna, etyczna. Nie znajdziemy w tej księdze ani jednego stwierdzenia, które akceptowałoby czy pochwalało postawę niemoralną, co zdarza się niestety w innych tego rodzaju zbiorach starożytnych i współczesnych. Warto też podkreślić, że przypowieści zawarte w Księdze Przysłów nie przeczą sobie wzajemnie, jak to ma często miejsce w świeckich zbiorach. Gdy prześledzimy chociażby nasze tradycyjne przysłowia polskie, zauważymy, że niektóre z nich przeczą sobie. Prezentują bowiem opinie różnych ludzi. Są wyrazem różnych doświadczeń, różnych spostrzeżeń i obserwacji. Biblijne przysłowia wykazują zgodność, jedność przesłania, gdyż ułożono je i zebrano z Bożej inspiracji. Nauki zawarte w Księdze Przysłów, tak jak w pozostałych księgach mądrościowych Starego Testamentu, przygotowują nas na przyjęcie słowa z ust wcielonej mądrości, Jezusa Chrystusa. Powiedzmy kilka słów odnośnie formy literackiej tej księgi. Jeśli chodzi o formę, Księga Przysłów jest klasycznym wytworem hebrajskiej twórczości poetyckiej. Poezja hebrajska nie operuje rymami. Jej rodzimą formą literacką jest maszal, czyli sentencja, która wyraża za pomocą rytmu określone prawdy, nauki, wskazania. Ważną rolę odgrywa tu paralelizm myśli, czyli jak gdyby podwójne sformułowanie danej prawdy, w ten sposób, że druga wypowiedź jest czymś w rodzaju rozwinięcia czy komentarza w stosunku do wypowiedzi pierwszej. W Księdze Przysłów występują trzy rodzaje takich konstrukcji poetyckich. Paralelizm synonimiczny, przeciwstawny i ciągły. Przysłowie: dla szyderców gotowe są baty, a chłosta na plecy głupiego. To konstrukcja oparta na paralelizmie synonimicznym. Tutaj drugie zdanie niejako tłumaczy, wykłada, przedstawia inaczej prawdę wyrażaną już w zdaniu pierwszym. Dla szyderców gotowe są baty, a chłosta na plecy głupiego. Drugi rodzaj paralelizmu działa na zasadzie kontrastu. Oparty jest o przeciwstawienie sobie dwóch myśli, chociaż ukazują one tę samą prawdę. Na przykład przysłowie: wesoło błyszczy światło sprawiedliwych, a lampa niewiernych przygasa. To konstrukcja oparta na paralelizmie przeciwstawnym. Tutaj prawda, wyrażana w zdaniu pierwszym, jest wzmocniona, uwypuklona poprzez kontrast z drugim zdaniem, ukazującym jak gdyby drugą stronę medalu tej samej kwestii. I trzecia konstrukcja, paralelizm ciągły, polega na tym, że drugie zdanie dopełnia myśl wyrażaną w zdaniu pierwszym. Widzimy to na przykład w przysłowiu: jak ryk lwa, tak zapalczywość króla. Kto go rozgniewa, życie naraża. I jeszcze krótko o strukturze księgi. W pierwszych 9 rozdziałach możemy powiedzieć, że ukazany jest kontrast pomiędzy mądrością a głupotą. Od rozdziału 10 rozpoczyna się pierwszy zbiór przysłów Salomona. Drugi zbiór przysłów Salomona, zredagowany za panowania króla Ezechiasza, to rozdziały od 25 do 29. A potem, w końcowej części, znajdujemy nauki Agura, to rozdział 30, i nauki Lemuela, rozdział 31. O tych autorach będziemy mówić później. A zamyka Księgę Przysłów wspaniały poemat o dzielnej niewieście. A teraz przejdźmy już do lektury tekstu biblijnego. Księgę Przysłów otwierają następujące słowa. Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, podane po to, by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne. Te wstępne słowa Księgi Przysłów wskazują na jej autora, króla Salomona. Jak już wspomnieliśmy, Salomon jest głównym autorem przypowieści zawartych w tej księdze. Podobnie jak w Księdze Psalmów, obok psalmów Dawida znajdują się utwory innych autorów, tak w Księdze Przysłów znajdują się przypowieści innych mędrców niż Salomon. Zasadnicza część Księgi Przysłów pochodzi jednak od Salomona. Księgę Przysłów nazywamy więc często Księgą Przypowieści Salomona. Podobnie jak Księgę Psalmów zwiemy Psalterzem Dawidowym. We wstępnych słowach Księgi Przysłów, obok przedstawienia jej autora, znajdujemy także informację o celu napisania tej księgi. Czytamy, że przysłowia zostają podane po to, by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne, zdobyć staranne wychowanie, prawość, rzetelność, uczciwość, by prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym rozsądku i wiedzy. Mowa jest tu więc o zdobywaniu mądrości, o osiąganiu karności, zdobywaniu starannego wychowania, o wzroście rozsądku i wiedzy u młodych. Możemy więc sobie wyobrazić młodego człowieka, stojącego u progu życia, dla którego doświadczeni nauczyciele zebrali mądre przysłowia, powstałe z Bożej inspiracji, i pragną, by ten młody człowiek ustrzegł się niepotrzebnych błędów, by szedł w swoim życiu we właściwym kierunku. Co potrzebne jest takiemu człowiekowi, żeby jego życie nie chybiło celu, żeby nie zostało zmarnowane, żeby było czymś cennym, czymś pożytecznym? Zaraz na początku księgi pojawia się 10 pojęć, 10 słów, które opisują to, co najbardziej potrzebne, co najistotniejsze dla osiągnięcia dojrzałości przez człowieka. Jako pierwsza wymieniona jest mądrość. Nie jest to przypadek, że właśnie mądrość wymieniona jest na samym początku. W Księdze Przysłów słowo to pojawia się wielokrotnie. W całej Biblii czytamy o mądrości bardzo wiele. Jaka jest biblijna wizja mądrości? Przede wszystkim mądrość jest nie tyle osiągnięciem ludzkim, co Bożym darem. Prawdziwa mądrość pochodzi z góry, od Boga. W ujęciu biblijnym mądrość polega na właściwym wykorzystaniu wiedzy i zawsze idzie w parze z nienaganną moralnością. Jest czysta, szczera, pełna miłosierdzia. Jest wielu ludzi, którzy posiadają ogromną wiedzę, są bardzo inteligentni, a jednak nie można powiedzieć o nich, że są ludźmi prawdziwie mądrymi. Przynajmniej w takim ujęciu, jak ukazuje to Biblia. Prawdziwie mądry człowiek umie wykorzystać posiadaną wiedzę nie tylko dla swojego dobra, ale przede wszystkim dla dobra innych. Jest dobrym, prawym, łagodnym, czyniącym pokój człowiekiem. Jest wyrozumiały, rozważny, miłosierny, szlachetny, prawdziwie mądry. Doskonałe spełnienie wizji takiego człowieka znajdujemy w Jezusie Chrystusie. I możemy właściwie powiedzieć, że mądrość w Starym Testamencie to jedno z imion Chrystusa. Apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian, że Chrystus jest dla nas mądrością od Boga. A w liście do Filipian apostoł podkreśla, że dążeniem jego życia jest to, by poznać Jezusa. Wszystko inne jest w życiu człowieka daleko mniej ważne. Najistotniejszą sprawą jest poznanie Jezusa. W nim manifestuje się pełnia Bożej mądrości. Kto poznał Jezusa, kto dostrzega i akceptuje objawioną w nim Bożą wolę, Bożą mądrość, Bożą miłość, Boży plan zbawienia, ten jest na właściwej drodze ku prawdziwej mądrości. Czy jesteśmy choć trochę podobni do Jezusa? Czy wzrastamy w poznawaniu i przyjmowaniu Bożej mądrości? Zaraz po mądrości wymieniona jest we wstępie Księgi Przysłów karność. Słowo karność pojawia się w Księdze Przysłów 27 razy. Jest to bardzo ważne słowo. Co ono oznacza? Głównie znaczy wychowanie poprzez dyscyplinę. Właściwe wychowanie dziecka wymaga obok miłości dyscypliny. Miłość rodziców czy wychowawców nie może być niemądra, ślepa, naiwna czy sentymentalna. Żeby młody człowiek był właściwie ukształtowany, potrzebna jest mu dyscyplina. Tu dotykamy wielkiego problemu współczesnego społeczeństwa. Rodzice zbyt mało czasu poświęcają dzieciom. Dzieci wychowywane są często przez media, przez ulicę, przez rówieśników. Nikt nie uczy ich karności, dyscypliny, posłuszeństwa. Dyscyplina jest niezbędna w procesie wychowania dziecka. Dyscyplina i miłość to jakby dwa tory, którymi powinien biec właściwy proces wychowywania dzieci i młodzieży. Najwspanialszym, doskonałym przykładem mądrego wychowawcy jest Bóg Ojciec, sam żywy Bóg, który jest miłością, a jednocześnie dyscyplinuje nas, uczy nas karności. Czytamy w Księdze Przysłów, że chce nas On pouczać, byśmy byli zdolni pojąć słowa rozumne. To znaczy, żebyśmy potrafili w sposób rozumny pojmować złożone prawdy rzeczywistości. Chodzi o inteligencję, o rozumność, o bystrość umysłu. Bóg stworzył nas istotami rozumnymi i pragnie, żebyśmy naprawdę byli rozumnymi. W naszym życiu, w życiu na co dzień i w życiu wiary powinien następować ciągły postęp, ciągły rozwój. Następną cechą wymienioną w trzecim wierszu Księgi Przysłów jest prawość. Człowiek wierzący ma być pod każdym względem człowiekiem prawym. Jak zdefiniować prawość? Kogo można nazwać człowiekiem prawym? Nie jest to rzecz subiektywna, względna, jak uważają niektórzy współcześni psycholodzy. Człowiekiem prawym jest osoba, która postępuje zgodnie z tym, czego oczekuje od niej Bóg. Człowiek prawy to ktoś, kto zna, respektuje i wykonuje wolę Boga. Ktoś, kto realizuje Boży plan wytyczony dla nas przez Stwórcę. Żyjemy w świecie stworzonym przez Boga. Rządzą nim określone prawa, poznawane przez nas dzięki odkryciom fizyki, chemii, biologii. Podobnie Boże prawa obowiązują w dziedzinie moralności, etyki. Moralne, prawe jest to, co zgodne jest z Bożym spojrzeniem na daną sprawę, co zgodne jest z Bożą decyzją, z Bożym zamiarem. Prawe jest to, co Bóg uważa za prawe. Pomyślmy, On jest przecież prawodawcą, On jest stwórcą, jest projektantem całej rzeczywistości, i tej materialnej, i duchowej. Każdy człowiek wierzący ma być więc człowiekiem prawym. Każdy chrześcijanin powinien znać Boże normy, Boże standardy regulujące wszystkie dziedziny życia. Każdy wierzący powinien stosować się do Bożych poleceń, Bożych wskazówek, a wtedy i tylko wtedy można powiedzieć o nim, że jest człowiekiem prawym. Księga Przypowieści chce nas pouczać, byśmy byli ludźmi mądrymi, karnymi, rozumnymi i prawymi. O tych cechach człowieka wierzącego już mówiliśmy do tej pory, a dalej znajdziemy następne cnoty człowieka bogobojnego. Rzetelność, uczciwość, rozsądek i wiedzę. Rzetelności i uczciwości nie trzeba chyba definiować. Rzetelnym jest ten, na którym możemy polegać, kto nie zawodzi, kto dotrzymuje słowa, kto wypełnia powzięte przez siebie zobowiązania i czyni to dobrze, bardzo dobrze, jest spolegliwy, odpowiedzialny, solidny. Uczciwość to czystość serca, czystość słów, myśli i czynów. Człowiek uczciwy to człowiek szczery, prostolinijny, prawdomówny. Czy jesteśmy ludźmi rzetelnymi i uczciwymi? Czy ludzie mogą na nas polegać? Czy mogą nam ufać? A co z naszym rozsądkiem? Co z naszą wiedzą? Czy można nazwać nas ludźmi rozważnymi? Czy swoim postępowaniem wnosimy pokój, konstruktywną, mobilizującą atmosferę? Czy posiadamy zasób wiedzy taki, byśmy mogli innym pomóc, doradzić, wskazać właściwe rozwiązania w trudnych sytuacjach? Te wszystkie pytania będziemy stawiać sobie w czasie naszych audycji poświęconych Księdze Przysłów. Nieraz będziemy się mogli nad tym wszystkim zastanowić, nad naszą rzetelnością, uczciwością, rozsądkiem, mądrością, wiedzą. Nieraz przypomną się nam pewne sytuacje, pewne nasze czyny, słowa, myśli. Na pewno nam wszystkim wiele niedostaje. Tym pilniej i wnikliwiej studiujmy Księgę Przysłów. Znajdziemy tu wiele mądrych, życiowych wskazówek. Weźmy je sobie do serca, a wtedy czas przeznaczony na wspólne studiowanie tej inspirowanej przez Boga księgi nie pójdzie na marne. Bądźmy wdzięczni Bogu, że stale pragnie nas uczyć, kształtować i prowadzić.